Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 10.30 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątki o tej porze na naszej antenie. Witamy pana redaktora. Dzień dobry panie Łukaszu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy, polskie polityczne tematy. Zaczniemy od tego najbardziej aktualnego, dlatego że tutaj sprawa cały czas się rozwija. Nie wiemy, co się może na dobrą sprawę zdarzyć pewnie w przeciągu kilku godzin, więc też tutaj mówimy to z pewną dozą takiego pola pewnego manewru, że nagle jakaś decyzja, coś się może pojawić. Mianowicie chodzi o osobę Marcina Romanowskiego i to jest najnowsza informacja, że rząd Węgier uwzględnił wniosek posła Marcina Romanowskiego i udzielił mu ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS, któremu śledczy postawili 11 zarzutów, twierdzi, że nie może liczyć na uczciwy proces w Polsce. No i właśnie od tego wszystko się zaczęło. Wczoraj tak zaczęło się wszystko kotłować w tym temacie, dlatego że ja pamiętam wczoraj w czwartek, panie redaktorze, czytałem jeszcze nad ranem artykuły odnośnie rozmowy Tuska z Orbanem i że jeszcze Tusk wtedy nie mówił, nie byliśmy pewni, czy ten azyl właśnie Marcin Romanowski uzyskał. I później to tak wszystko po prostu spadło jak lawina. Jak wygląda sytuacja teraz? Czego się możemy spodziewać? No i jak to wpływa też na sytuację taką międzynarodową, europejską, bo sam Donald Tusk mówi, że problem będzie mieć Orban, a nie on.
No, kto będzie miał problem, to zobaczymy. Natomiast mnie bardzo ubawiła wiadomość, którą wpisał na portalu X pan minister Radosław Sikorski, który zagroził: podejmiemy decyzję w odwecie. Traktujemy to jako krok wrogi i podejmiemy decyzję. Więc pozwoliłem sobie zapytać, jakie to kroki będą w odwetowe, czy na przykład będzie to zakaz spożycia tokaju w Polsce. No nie wiem, co można takiego zrobić. Natomiast domyślam się, już mówiąc serio, że pewnie będzie skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale ta sprawa jest bardzo, powiedziałbym, nieoczywista i wcale to nie jest tak, że po prostu Viktor Orban robi sobie swoją awanturę. Po pierwsze, sama kwestia zastosowania aresztu tymczasowego wobec pana posła Romanowskiego budzi ogromne wątpliwości. I nawet ludzie, którzy są bardzo dalecy od poprzedniej władzy, takie wątpliwości wyrażali, na przykład takie wątpliwości wyrażał pan sędzia Igor Tuleja, stwierdzając, że w tym momencie zastosowanie aresztu tymczasowego jest po prostu bezprzedmiotowe, jest absurdalne. Druga sprawa jest taka, że pan sędzia, który miał rozpatrywać zażalenie na decyzję o areszcie dla pana posła Romanowskiego, to jest jednym z tych sędziów najbardziej zaangażowanych politycznie. I tutaj znów mamy sytuację, przed którą ja zresztą wielokrotnie przestrzegałem, czy którą wskazywałem, kiedy niektórzy twierdzili jeszcze za rządów PiS, że owszem, sędziowie mają prawo wypowiadać się na tematy polityczne, bo są też obywatelami. Natomiast ja wskazywałem, że taki obywatel, który staje przed sędzią zaangażowanym politycznie w sprawie, która ma polityczne tło, ma absolutnie prawo wątpić, czy ten sędzia będzie rzetelny i obiektywny w jego sprawie. No i tu dokładnie właśnie takie wątpliwości się, jak rozumiem, pojawiły. Trzeci aspekt jest taki, że to jednak pan premier Orban wysyła bardzo silny sygnał, udzielając azylu politycznego panu posłowi Romanowskiemu. Ten sygnał brzmi: w Polsce dzieje się tak źle i prawo jest do tego stopnia pogwałcane, że musimy udzielać azylu polskim politykom z opozycji. To jest bardzo mocna sprawa. Myślę, że takiej historii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat chyba nie było, żeby w ramach Unii Europejskiej jedno państwo udzieliło politykowi innego państwa Unii Europejskiej azylu. A Viktor Orban jest politykiem i pragmatycznym, i dobrze kalkuluje. I myślę, że ta jego kalkulacja tutaj również zadziałała. To nie jest człowiek, który by działał emocjonalnie, więc myślę, że gdyby on nie miał tego przeliczonego i gdyby ryzyko związane z takim krokiem uznał za zbyt duże, to by go nie podjął. Więc tutaj musi być ta sprawa naprawdę dobrze przekalkulowana. I stąd moja wątpliwość duża, czy to Polska tutaj jest na, Polska jako państwo oczywiście jest na pozycji wygranej, czy nie. Z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia ja tę postawę pana Romanowskiego rozumiem. To znaczy rozumiem to, że on nie chce być kolejną osobą, która tak jak wcześniej ksiądz Michał Olszewski będzie pełniła funkcję takiego, można powiedzieć, mięsa politycznego, mięsa armatniego, które będzie miało zaspokoić silnych razem i przed wyborami będzie miało pokazać skrajnym zwolennikom obecnej władzy, że ona jest skuteczna w tak zwanych rozliczeniach. Już zresztą mówiłem przecież wielokrotnie na antenie Polskiego Radia 1030 Chicago, że to nie są żadne rozliczenia. Wsadzenie kogoś do aresztu tymczasowego, kogoś, kto z punktu widzenia prawa jest przecież niewinny, dopóki nie otrzyma prawomocnego wyroku, to nie jest rozliczenie. Rozliczeniem byłby proces odbywający się na rzetelnych zasadach. I ja tu nie przesądzam, jaki byłby w takim procesie wyrok. Natomiast mówimy tutaj nie o procesie, tylko mówimy o no tak naprawdę sankcjach, czy można powiedzieć uderzeniu takim czysto populistycznym w posła opozycji. Więc tutaj też Viktor Orban uderza w Donalda Tuska i pan Tusk sobie z tego świetnie zdaje sprawę, dlatego że uniemożliwia mu pokazanie tej skuteczności w rozliczeniach. To jest argument, który spowoduje, że jakaś tam kolejna grupa wyborców najprawdopodobniej uzna, że ta władza jest nieskuteczna nawet w takich sprawach, że pan Romanowski jej uciekł, jej umknął, że ona nie była w stanie go zatrzymać, że to jest niepoważne, że Viktor Orban się śmieje panu Tuskowi w twarz. Więc to również uderza w wizerunek tej władzy jako skutecznie rozliczającej poprzedników. Jednym słowem ma ta sprawa bardzo dużo różnych poziomów i ja bym powiedział, że raczej tutaj polski rząd jest w defensywie. No zresztą można też wskazać, że przecież zaangażowanie polskich władz w sprawę pana Romanowskiego jest ponadstandardowe. Były takie sytuacje, kiedy polscy obywatele otrzymywali azyl i to nawet już po wyroku, co prawda nie w państwie Unii Europejskiej, ale w państwie, można powiedzieć, z pobliża. Ja tu przypomniałem na portalu X między innymi sprawę pana Rafała Gawła, który został w Polsce skazany. To jest taki lewicowy aktywista, twórca ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, chyba tak się to nazywa. On dostał prawomocny wyrok w Polsce i uciekł do Norwegii, gdzie dostał azyl, później chyba zdaje się prawo stałego pobytu, jeżeli dobrze pamiętam, a tu już nie jestem pewien. No i to było ten wyrok i ta ucieczka to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jakoś nie kojarzę, żeby polski rząd podejmował wtedy, ani tym bardziej teraz, jakieś twarde działania w tej sprawie przeciwko Norwegii. No więc zdarzały się rzeczy o podobnej natury, chociaż nie tego kalibru. Rzeczywiście, jak to? No, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie, bo rozumiem, że pan Romanowski liczy na to, że na Węgrzech doczeka prawdopodobnie po prostu lepszych czasów, będąc de facto uchodźcą politycznym z Polski. A Węgry, które znam, dokąd wielokrotnie jeździłem, bardzo piękny kraj, bardzo dobre jedzenie, mili ludzie, więc no, nie trafił pan Romanowski najgorzej.
No to zobaczymy, będziemy cały czas obserwować, jak sytuacja się rozwinie, dlatego że za tydzień, komentując tę sprawę, bardzo możliwe, że już dowiemy się nieco więcej, może coś się w tym temacie zmieni. A my przejdźmy do kolejnych naszych tematów. Mamy jeszcze dwa tematy, można powiedzieć, tak bezpośrednio związane z Donaldem Tuskiem, chociaż trzeci, ostatni w sumie też, ale zacznijmy może od tematów związanych z Tuskiem, gdzie mamy jego słowa, jego wizyty, więc tutaj zacznę od jego cytatu. Donald Tusk tym tygodniu powiedział, że dużo czasu zabrało nam dokładne zanalizowanie, co robić z werdyktami Sądu Najwyższego, szczególnie wtedy, kiedy w Sądzie Najwyższym orzekają ci, którzy według polskiego prawa konstytucji nie powinni tam zasiadać. Mówił w tym tygodniu szef rządu i dodał, że rząd przyjął uchwałę zakładającą, że wadliwe werdykty Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego będą teraz opatrzone specjalnym przepisem. I panie redaktorze, czy to jest to rozwiązanie na tę sprawę, że specjalny przepis zostanie sporządzony? Bo wydaje mi się, że chyba nie.
To jest, przepraszam, powiem wprost, to jest jakaś kompletna bzdura. Z konstytucyjnego punktu widzenia, no to naprawdę nie trzeba być konstytucjonalistą, żeby się zorientować, że rząd nie ma absolutnie żadnych uprawnień, żeby przyjmować taką uchwałę i recenzować to, czy w Sądzie Najwyższym zasiadają sędziowie prawomocnie wybrani, czy nie. No to równie dobrze my tutaj z panem redaktorem moglibyśmy sobie uchwalić, że przez kolejne 10 lat jesteśmy zwolnieni z podatku dochodowego. Pan w Stanach, ja w Polsce. No i to,
to
mało
to zróbmy.
No może właśnie. Ja głosuję za, nie wiem jak pan.
No ja też, jestem za. Przegłosowane 2-0.
Proszę bardzo, no i mamy już tę uchwałę. No to jest mniej więcej właśnie tak, jak rząd sobie uchwalił ten specjalny przypis, który też nie wiem, co ma oznaczać, no bo to jest też kwestia tego, co z tego przypisu ma wynikać. No będzie specjalny przypis i co? To znaczy, że te wyroki są nieważne, ważne, no skoro są opublikowane, to chyba są ważne. To jest po prostu dalszy ciąg niszczenia ładu prawnego w Polsce. I to będzie miało swoje bardzo poważne konsekwencje. Ja wrócę trochę do rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo tłumaczyłem już kiedyś, na czym moim zdaniem polegała, czy polega różnica pomiędzy podejściem tamtej władzy a tej. Tamta władza rzeczywiście jechała walcem, nawet momentami buldożerem, nie liczyła się z innymi opiniami, no nie liczyła się też z ostrzeżeniami takich publicystów jak ja, którzy wskazywali, że kręcą bicz na własne plecy. Okazało się, że rzeczywiście tak jest. No tu sprawa PKW to pokazuje, bo to przecież PiS spowodował, że w PKW zasiadają politycy. Też przed tym ostrzegałem, ale mimo wszystko tam dbano o to, żeby te rozwiązania mieściły się w granicach ładu prawnego. Czyli one były forsowane czasem nawet na chama po prostu, ale zawsze dbano o to, żeby ten system był spójny. Natomiast to, co się dzieje po wyborach 2023 roku, to jest już rozmontowywanie systemu. To jest no, poziom, czy nawet dwa poziomy wyżej, a może niżej, raczej powinienem powiedzieć. Tutaj już nie ma żadnej spójności, ten system się po prostu nie trzyma kupy i ta decyzja o opatrywaniu jakimś przypisem niektórych orzeczeń Sądu Najwyższego, no jest po prostu absurdalna. Ale mało tego, spójrzmy na to pod kątem nadchodzących wyborów prezydenckich. Przecież to właśnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych orzeka o ich ważności, a także rozstrzyga spory dotyczące na przykład rejestracji kandydatów. To jest dokładnie ta sama izba, w sprawie której Państwowa Komisja Wyborcza uznała, że sytuacja jest nierozstrzygnięta, więc PKW nie będzie podejmować żadnych decyzji w sprawie, gdzie właśnie są orzeczenia tej izby, dopóki sytuacja rozstrzygnięta nie zostanie. No ale w takim razie co z nadchodzącymi wyborami? Czy orzeczenia tej izby będą publikowane, tylko opatrywane przypisem i co ten przypis oznacza, jeżeli one będą dotyczyły na przykład skargi kandydata? A tu już wchodzimy naprawdę w bardzo niebezpieczną materię, no bo wyobraźmy sobie, że jest spór o to, czy podpisy złożone pod daną kandydaturą są ważne, czy nie są ważne. No i co w takiej sytuacji? Jeżeli kandydat zaskarży decyzję PKW, która uzna, że podpisy są nieważne, zaskarży do Sądu Najwyższego, no to zaskarży właśnie do tej izby. I ta izba orzeknie, że podpisy jednak są ważne. No i co wtedy? Czy jej orzeczenie jest ważne, czy nieważne? Czy ten kandydat będzie mógł wziąć udział w wyborach, czy nie? No naprawdę tutaj wchodzimy już w takie kwestie, z którymi do tej pory trzecia RP nie musiała się mierzyć.
A my przejdźmy do kolejnego tematu. Znowu Donald Tusk, premier, w tym tygodniu był z wizytą na Ukrainie, a konkretnie we Lwowie. I tutaj oczywiście sprawy związane z wojną na Ukrainie, sprawy europejskie były poruszane. Donald Tusk zapewnił, że polska prezydencja w Unii Europejskiej, która rozpoczyna się od 1 stycznia, oznacza wzmożone prace nad przystąpieniem Ukrainy do wspólnoty oraz do NATO. Zapewnił, że możecie liczyć na naszą dyplomację, tak zapewnił właśnie prezydenta Ukrainy. Co wynika z tej wizyty, panie redaktorze, bo ja widzę, że też nie obyło się bez takich negatywnych komentarzy. Tutaj widzę, pojawiają się artykuły w tym tygodniu na temat tej odpowiedzi Donalda Tuska na pytanie od ukraińskiej dziennikarki, gdzie użył stwierdzenia tragedia wołyńska.
Tak, można powiedzieć, że pan premier poszedł tutaj tropem pana prezydenta, bo to przecież pan prezydent zawsze starał się maksymalnie rozwodnić sprawę Wołyńskiego i nie tylko Wołyńskiego. Pamiętajmy, że to też Małopolska Wschodnia i Lubelszczyzna częściowo, ludobójstwa. No użył takiego sformułowania, jakiego używa narracja ukraińska, która stara się tak, taki, powiedziałbym, symetrystyczny obraz pokazać. To znaczy, że to byli jedni atakowali drugich, ci drudzy w odwecie. Tak naprawdę to w ogóle nie wiadomo, kto tutaj zaczął i kto tu jest bardziej winien. No i tak wybaczmy sobie nawzajem. Natomiast zwracam uwagę, że przy tej okazji powróciła w kontekście właśnie ukraińskiej wizyty i związanych z nią materiałów, powróciła sprawa powodzi. I to jest bardzo ciekawe, bo o powodzi właściwie, można powiedzieć, zapomnieliśmy już trochę, chociaż na pewno pamiętają o niej ci, którzy zostali w niej poszkodowani. No i właśnie do nich odwołuje się ten komentarz, który mówi, że jest to skandal, że Polska zapowiada uczestnictwo w odbudowie budynków zniszczonych we Lwowie przez rosyjskie rakiety, podczas kiedy rząd nie radzi sobie z odbudową tego, co stracili polscy obywatele podczas powodzi. Więc jak widać, powódź może wrócić również w takim kontekście, całkiem niespodziewanie, i myślę, że to ma jednak bardzo dużą siłę PR-owego rażenia dla niektórych. Tam jest jeszcze taka symboliczna w dodatku sprawa, że ta jedna z tych kamienic, czy właściwie to jest willa, której odbudowę zapowiedział pan premier, mieści się przy ulicy imienia Andrija Melnyka, a Andrij Melnyk to jest jeden z twórców organizacji ukraińskich nacjonalistów i zresztą prawdopodobnie konfident Gestapo w czasie II wojny światowej. Więc no, jest to w pewnym sensie symboliczne. Co tam się odbyło za kulisami i jakie były deklaracje polskiego rządu, trudno powiedzieć. Oczywiście taką sprawą najbardziej rozgrzewającą polską opinię publiczną jest ewentualny udział polskich żołnierzy w utrzymaniu pokoju, czy zawieszenia broni, czy rozejmu na linii demarkacyjnej. Już oczywiście, kiedy by doszło do zakończenia gorącej fazy walk na Ukrainie. No i tutaj też trzeba odnotować w kontekście wizyty pana premiera, że odpowiedzi na pytania w tej sprawie, które słyszymy i od pana Donalda Tuska, i ostatnio od pana prezydenta, no, są w najwyższym stopniu niepokojące. Pan premier, przypomnę, pytany o tę sprawę niedawno powiedział, że no, na razie tego nie rozważamy, a jeżeli się mówi na razie, no to nic nie znaczy cała zapowiedź, dlatego że na razie nie rozważamy, a za tydzień będziemy rozważać. A jeszcze gorzej zabrzmiało to, co powiedział pan prezydent o tej samej kwestii kilka dni temu. Mianowicie powiedział, że sprawa jest dyskutowana, jest do dyskusji, czyli tutaj już nawet nie wykluczył tego zupełnie otwarcie. No myślę, że to zadziała na dużą część polskiej opinii publicznej jak płachta na byka. Zresztą w ogóle trzeba powiedzieć, że ten spór o właściwie nawet nie tylko o Ukrainę, bardziej może o generalnie stosunek do Ukrainy, Rosji i w ogóle o sytuację w tym szerszym kontekście nabrał ostatnio znowu w Polsce rumieńców, a to z kolei w kontekście sytuacji rumuńskiej i tego, że pojawiają się te zapowiedzi, czy pojawiają się jakieś, jak to ja nazywam, pohukiwania niektórych polityków koalicji o tym, że no, trzeba będzie właśnie czynnie tutaj zapobiegać powtórzeniu takich wpływów jak w Rumunii w czasie polskich wyborów, a za tym może stać zapowiedź jakiejś no, daleko idącej interwencji właśnie w proces wyborczy, ale nie ze strony Rosji wcale, tylko ze strony polskiej władzy. No więc tak jak mówię, wszystko to ze sobą w jakiś sposób się łączy.
No to panie Łukaszu, przejdźmy do naszego ostatniego już dzisiaj tematu i wychodzimy na chwilę od tych spraw bezpośrednio związanych z premierem, a przechodzimy co prawda do spraw rządowych, dlatego że stanowisko ministra nauki Dariusz Wieczorek. Wieczorek to nazwisko bardzo ostatnio popularne. Wszędzie się mówi, wszędzie się pisze o właśnie Dariuszu Wieczorku. I tutaj moje pytanie na samym początku, jakby mógł tam, tak tam pan od początku troszkę streścić tę sytuację związaną z tymi aferkami, potknięciami, problemami Dariusza Wieczorka, bo my tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, no za bardzo nie kojarzymy, większość osób za bardzo nie kojarzy postaci właśnie Dariusza Wieczorka i nie wie, o co to całe zamieszanie, czemu cały czas się o nim mówi, a ja tylko dokończę ten wstęp do tego tematu, mówiąc, że Dariusz Wieczorek wczoraj zrezygnował ze stanowiska ministra nauki, a oprócz tego mam taki cytat od Pauliny Matysiak, która mówi, że Dariusz Wieczorek przyćmiewa start Magdaleny Biejat w wyborach prezydenckich i że politycy partii Razem na pewno nie są fanami już byłego ministra Dariusza Wieczorka.
No, może zacznę od tej wypowiedzi pani poseł Matysiak, która została ukarana ostatecznie w partii Razem naganą. Przypomnę, że pierwotnym powodem podjęcia tego postępowania w jej sprawie było założenie przez nią razem z posłem klubu PiS organizacji Tak dla CPK, czy Tak dla Rozwoju. I no to uznano, że to jest w jakiś tam sposób nieprawomyślne. Skończyło się tą naganą, więc pani Paulina Matysiak funkcjonuje w tej chwili już jako pełnoprawny znowu poseł partii Razem, a partia Razem wyszła z koalicji, no więc teraz już nie ma żadnego powodu, żeby nie atakowała obecnego rządu. Swoją drogą zastanawiam się, jak właśnie ta inicjatywa z panem posłem Horałą założona, jak ona tam się w ogóle ma, bo o niej ostatnio jakoś nie słychać. No ale to na marginesie. Natomiast to, co chodzi z panem byłym ministrem Wieczorkiem, to był jeden z prawdopodobnie najgorszych ministrów nauki. Tu trzeba może powiedzieć naszym słuchaczom, czym się minister nauki w polskim rządzie zajmuje. Otóż on się zajmuje po pierwsze szkolnictwem wyższym, ale po drugie zajmuje się również różnego rodzaju sieciami i agencjami badawczymi, czyli tymi, które odpowiadają za R&D, mówiąc po angielsku, research and development ze strony polskiego państwa, czyli za badania i rozwój, czyli za to, co no, stanowi w dużej mierze w dzisiejszym świecie o sile państwa, za wdrażanie różnego rodzaju wynalazków do sfery komercyjnej. Tutaj pierwsze skandale wybuchły właśnie przy tej okazji, kiedy okazało się, że te instytucje nadzorowane przez pana Wieczorka zostają obsadzone po prostu kumplami, że wylatują kompetentni naukowcy, naukowcy, którzy często, no kierując się pewnie jakąś nieracjonalną nadzieją na poprawę sytuacji, wracali z zagranicy, zostawiali dużo lepiej płatne zagraniczne stanowiska i miejsca pracy, gdzie mieli dużo lepsze warunki. No i okazało się, że wrócili, a tutaj ich potraktowano w zasadzie jak intruzów, albo dano im do zrozumienia, że no owszem, pracować to sobie mogą, ale tam na kierowniczych stanowiskach to mają kumple z nominacji pana ministra, czy jego z kolei kumpli pracować. I to był pierwszy taki element. Tą sprawą, która jak się wydaje przelała czarę goryczy, było ujawnienie przez Ministerstwo Nauki danych pani z jednego z uniwersytetów, która zgłosiła nadużycia na tym uniwersytecie, czyli wystąpiła w roli tak zwanego sygnalisty. No tu jak na ironię akurat ta władza uchwaliła taką ustawę o ochronie sygnalistów, moim zdaniem zresztą fatalną i ta ustawa będzie miała fatalne skutki dla pracodawców, ale to na marginesie. No generalnie sytuacja, w której ustawa zostaje uchwalona, nawet jeśli ona jeszcze nie obowiązywała w momencie, kiedy ta pani zgłaszała swoje zastrzeżenia, a potem no, zostaje po prostu złożony na nią donos przez ministerstwo, do którego ona się zgłosiła z tymi z tymi swoimi zastrzeżeniami, no to po prostu jest skrajnie kompromitujące. I wszystkie te rzeczy nagromadziły się już tak bardzo, a jeszcze trzeba powiedzieć, że one uderzały w istotę PR-u obecnej władzy, która przecież próbuje się przedstawiać jako ta nowoczesna, ta właśnie, która popycha Polskę do przodu, czyli wszystkie kwestie związane z wynalazczością, z nowoczesnymi technologiami, z sieciami badawczymi, wszystko to jest wizerunkowo dla obecnej władzy bardzo istotne. Więc jeżeli zachowanie sprawa pana Dariusza Wieczorka i jego decyzje, jego sposób kierowania tym sektorem uderzały w ten PR, no to on był po prostu bardzo poważnym problemem. Ale skąd w ogóle się wziął pan Wieczorek, można powiedzieć? No to jest też ważna sprawa, bo to jest konsekwencja przecież tego bardzo skomplikowanego układu koalicyjnego, z którym musiał sobie jakoś poradzić pan premier Tusk, konstruując ten rząd. Stąd w tym rządzie są takie osoby, czy znalazły się takie osoby jak pan Wieczorek, ale też przecież jak pani wiceminister klimatu Urszula Zielińska. No osoba, ja bym powiedział, wzięta wprost ze sketchów Monty Pythona. Ale ona jest tym wiceministrem, jest z Zielonych. Zieloni są częścią Koalicji Obywatelskiej akurat. Ta układanka musiała też uwzględniać lewicę właśnie, musiała uwzględniać również trzecią drogę, czyli PSL i Polskę 2050. No i dostaliśmy, co dostaliśmy, rząd, w którym kompetencje są po prostu czasem naprawdę zadziwiające. Ja w ostatnich paru programach wspominałem o tym, co w takim filmiku reklamującym dokonania Ministerstwa Sprawiedliwości w ciągu roku powiedziała pani wiceminister z kolei, pani Maria Eichhardt, co mnie bardzo ubawiło. Ona tam mówiła w tym filmie, że rząd bardzo dba o to, żeby nie były stosowane w Polsce tortury, tak jakby były stosowane, ja nic o tym nie wiem, no chyba, że to te sprawy, które wychodziły na przykład przy kwestii zatrzymania księdza Olszewskiego, to tutaj być może tak. W każdym razie pani Eichhardt w filmiku opublikowanym na portalu X powiedziała, i tutaj cytat, pracujemy nad penalizacją zakazu tortur. Koniec cytatu. Penalizacja zakazu tortur, no to oznacza, że kto zakaże tortur, będzie penalizowany, czyli będzie karany. No jeżeli wiceminister sprawiedliwości, prawnik, wypuszcza takiego, przepraszam, babola i ten babol jest nagrywany przez kogoś i to się znajduje na oficjalnym koncie Ministerstwa Sprawiedliwości, no to to pokazuje taki zwykły, codzienny, merytoryczny poziom tej władzy. No i to potem ma odbicie w takich sytuacjach, jak ta z panem ministrem, byłym już na szczęście Wieczorkiem, ale nie łudźmy się, ja nie sądzę, żeby został powołany na to stanowisko ktoś kompetentniejszy, dlatego że po prostu ten resort przypadł w podziale łupów lewicy i prawdopodobnie lewica nadal będzie mogła wysunąć jakiegoś swojego alternatywnego kandydata na to stanowisko. A jeżeli chodzi o panią Magdalenę Biejat, no to rzeczywiście jest to dla niej marny start kampanii. Mogę tylko powiedzieć, że wszelkie informacje, jakie się pojawiają na temat jej nominacji na kandydatkę lewicy, mówią, że ta nominacja była wymuszona. To znaczy, że pani Biejat tak naprawdę wcale nie chciała startować, ale nikt nie chciał tam startować na prezydenta. I trzeba było znaleźć osobę, która jest najmniej niechętna i w zasadzie przymusić ją do tego, żeby wystartowała, i stąd właśnie pani wicemarszałek Senatu, pani Magdalena Biejat.
A u nas w programie to już wszystko i na sam koniec ja serdecznie dziękuję panie Łukaszu za komentarz i poproszę pana o informację, czego się możemy spodziewać, jakie ciekawe materiały, być może teraz jeszcze przed świętami przyjdzie nam zobaczyć, obejrzeć, co warto śledzić.
Oczywiście zanim złożę państwu życzenia świąteczne, bo przecież następny raz będziemy się słyszeć już po świętach Bożego Narodzenia, to zapowiadam, że na kanale Super Ring w programie Warzecha Kontra w najbliższą sobotę pan dr Sławomir Dębski, były dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ale też były dyrektor jeszcze wcześniej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. I właśnie o Rosji w dużej mierze będzie ta rozmowa na kanale Super Ring. Jednocześnie zachęcam do obejrzenia mojego najnowszego wideoblogu już na moim kanale YouTube'owym Łukasz Warzecha, a także do najnowszego wydania programu Warzecha i Dymek, który pojawił się we czwartek wieczorem. No i jeszcze będzie pomiędzy świętami jakoś a Nowym Rokiem pewnie na moim kanale sesja pytań i odpowiedzi. Jeżeli słuchacze mają do mnie jakieś pytania, na które chcieliby, żebym odpowiedział w tej sesji pytań i odpowiedzi, to zapraszam do zajrzenia na mój kanał. Tam pod jednym z postów na karcie społeczność można takie pytania wpisywać i ja na nie wtedy odpowiem. Zawsze odpowiadam na wszystkie zadane mi pytania.
Zachęcamy więc wszystkich do odwiedzenia kanału na YouTubie i sprawdzenia również pana Łukasza na portalu X. Tam mnóstwo rzeczy, które pan Łukasz na bieżąco komentuje, ale to już udostępnia, więc po prostu jeżeli kogoś interesuje polska polityka, to warto zaobserwować konto pana redaktora. A na koniec, no tak, musimy wymienić tutaj pewne uprzejmości, panie Łukaszu, bo tak jak pan powiedział, usłyszymy się już po świętach, za tydzień po świętach, więc panie Łukaszu, dziękujemy panu serdecznie. To taki nasze program końcowo-roczne i świąteczne, więc dziękujemy za ten rok i życzymy panu wszystkiego dobrego, wesołych, pogodnych, zdrowych świąt dla pana i dla wszystkich pana bliskich.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po pierwszej po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.